czyta Reda
Haddad. Rzetelną prawdę powiadacie, wasza miłość, odparł pleban. Dla tej racji słusznej nagany są warci autorowie, którzy podobne księgi składają, nie dbając o zachowanie słusznych sztuki prawideł. Takie usilne zasad przestrzeganie mogłoby ich uczynić sławnymi w prozie, tak jak sławnymi są w poezji dwaj książęta łacińskiej i greckiej poezji. Miałem ja niejaką chęć, rzekł kanonik, ułożyć księgę rycerską, zachowując wszystkie pryncypia, o których nadmieniłem. Jużem i był przeszło 100 arkuszy napisał, aby się upewnić, czy ten początek zasługuje na dobre o nim mniemanie, pokazałem moją pracę ludziom rozumnym i na rzeczy się znającym, a także i głupcom, którym jeno dziwaczne bania luki przypadają do smaku. Jedni i drudzy wielkich mi nie szczędzili pochwał. Przecież mimo to nie chciałem się dalej w tę pracę zapędzać, bo oprócz, iż mi się zdawała powołaniu memu nieprzyzwoita, zważyłem, że liczba głupców znacznie liczbę mądrych przechodzi. Miłej od niewiele rozumnych odnieść pochwałę, niż przez siła matołków być wysławionym. Nie chciałem podlegać niesprawiedliwym sądom nieokrzesanego pospólstwa, które takie księgi czytać chciwie zwykło. Acz co mnie najbardziej obraziło i pióro wytrąciło z ręki, chociaż przecie umyśliłem wodzić nim po papierze, aż do dzieła całkowitego uskutecznienia, to widok komedii, które się dzisiaj na teatrum odgrywają. Rzekłem tedy do siebie, jeżeli te komedie, których osnowa zmyślona jest, albo też z dziejów prawdziwych wyjęta, są prawie wszystkie za głupstwa wierutne, bez ładu i składu uznane, chociaż nic to nie wadzi, aby gawieć pilnie ich słuchała i w niepomiernych wynosiła chwalbach. Jeżeli autorowie, co je składają, i komedianci je odgrywający twierdzą, że takimi być muszą, gdyż w takich właśnie, a nie w innych pospólstwo się lubuje. Gdy tymczasem komedie, których wątek rozwija się tak, jak tego reguła wymaga, a ich zmyślenie poza obręby ustaw tej sztuki nie wychodzi, mogą jeno czterech mądrych ukontentować. Zaś odrazić tych, co pojęcie sztuki zbyci, w pięknych ich kształtach gustować nie są w stanie i przedkładają raczej do stołu z wieloma zasiadać, niż z niezlicznymi rozmyślać. Wtedy łatwiej się zdarzyć może, że za moją księgę, nad którą nieźle się głowiłem, wszystkie prawidła pisania mając na uwadze, odniosę nagrodę jako ten przysłowiony krawiec, co patrzył ze ściegiem, o zapłatę nie dbając. Nieraz dawałem poznać komediantom ich błąd w tej mierze, chcąc ich upewnić, że więcej by ludzie na teatrum ściągnęli, znaczniejszej by sobie przysporzyli sławy, gdyby odgrywali komedie na wszym zgodne z sztuki ustawami, a nie jako weź banialuki, ale mich znalazł tak przy swoim mniemaniu obstających uparcie, że nie masz takiego dowodu i przełożenia, co by ich od przedsięwzięcia odciągnąć mogły. Pamiętam, żem raz mówił jednemu z tych zaciekłych partaczy, powiedz mi waść, rzekę, czy przypominasz sobie, że przed kilku laty były w Hiszpanii odegrane 3 tragedie ułożone przez słynnego poetę do naszej nacji należącego? Były one takie, iż zadziwiły wszystkich i wszystkim niezmierne sprawiły ucieszenie, tak głupcom, jak i ludziom uczonym, prostakom, jako i personom znamienitym. Te 3 tragedie więcej zysku komediantom przysporzyły niż 30 innych najlepszych, które później napisane zostały. A nie chyba myślisz, wielmożny pan, o Izabeli, Filis i Aleksandrze, odparł rymotwórca. I tak jest w samej rzeczy, rzekłem. Sami teraz roztrząśnijcie, czy nie są według przyzwoitego sztuki ustanowienia napisane. Zachowując wszystkie prawidła, podobały się jednak niezmiernie. Cała bieda tedy nie stąd pochodzi, że plebs zwykł się bawić niedorzecznościami, ale stąd, że lepszych pisać i odgrywać nie umiecie. Nie jest przecie zaprawdę fraszką nierozumną niewdzięczność pomszczona. Nie masz nijakich dziwactw i bzdur w Numancji, i w kupcu zakochanym, i w łaskawej nieprzyjaciółce, ani też wielu innych, które rozumni poetowie na chwałę swoją i na pożytek komediantom napisali. Przydałem do tego wiele innych dowodów, tak iż mój rozmówca zmieszał się nieco, acz nie odmienił swojego zdania błędnego.
Mości księże kanoniku, rzekł wówczas pleban, dotknąłeś, wasza miłość, materii, która obudziła zadawniony rankor żywiony przeze mnie. Do komedii naszego wieku nie mniejszy on jest od tej wrogości, jaką okazywałem zawsze księgom rycerstwa błędnego. Komedia, według rozumienia Tulliusza, winna być zwierciadłem życia ludzkiego, wzorem obyczajów i prawdy obrazem. Tymczasem te, co się teraz odgrywają, są jeno zwierciadłem wszelkiej brzydliwości, arcywzorami głupstw i lubieżności wizerunkami. Czy może być coś bardziej niezdarnego, jak dać widzieć w pierwszej scenie pierwszego aktu dziecko w pieluchach, które już w drugiej scenie źrałym mężem i to brodatym się staje? Cóż głupszego nad zamiar wystawiania zgrzybiałego starca junakiem, młodzieniaszka tchórzem, lokaja oratorem, pazia doradcą, króla nosicielem brzemion, a księżniczkę kuchenną posługaczką? Cóż powiedzieć o zachowaniu czasu, w którym te czynności zmyślone zachodzą? Rzeknę jeno, że widziałem taką komedię, której pierwszy akt zaczyna się w Europie, drugi odgrywa w Azji, a trzeci w Afryce. Gdyby się była zatem z czterech aktów składała, cały świat byśmy objechali. Jeżeli podobieństwo do prawdy i jej naśladowanie ma być głównym komedii nadaniem, jakim to sposobem może ona choćby pospolity umysł zadowolnić? Skoro zmyślając czynność, jaka za czasów króla Pepina albo Karola Wielkiego zachodzi, ma za głównego bohatera cesarza Herakliusza, który rzekomo miał wejść z krzyżem do Jerozolimy i miast Gottfrieda de Bouillon, grób święty odzyskać. Przecie między jednym a drugim wojownikiem wielki przeciąg czasu leży. Gdy zaś komedia na wymyślonej się opiera osnowie, jakże można historyczne jej przypisywać zdarzenia, mieszać dzieje różnych osób w różnych czasach? Nie tylko już żadnego podobieństwa do prawdy nie zachowując, ale i z grubymi omyłkami na plac wyjeżdżając. Co jest w tym jeszcze niedobrego, iż znajdują się prostacy upewniający, że w tym właśnie doskonałość się najwyższa zawiera, podczas gdy wszystko inne szczerym jest jeno wydważaniem. Jakież to cuda niepodobne zmyśla się w tragediach duchownych, jakie się tam wystawia apokryfy, ileż cudów dokonanych przez jednego świętego drugiemu świętemu się przypisuje. Nawet w dramatach świeckich ośmielają się niejedno mirakulum wystawiać, na to jeno zważając i z tym względem się licząc, że taki cud albo przemiana sceniczna, jak ją zowią, bardzo dobrze podchodzi i że ciemne pospólstwo, gęby rozdziawiwszy, na teatru mławą przybierzy. Wszystko to dzieje się z szwankiem prawdy, osławieniem historii i z wstydem wysokich hiszpańskich umysłów, bowiem cudzoziemcy, będący nader ściśli w przestrzeganiu prawideł komedii, za nie ukłów i barbarzyńców nas dzierżą, widząc głupstwa i bzdury wierutne w naszych przedstawieniach. Aby wymówkę dostateczną znaleźć, nie wystarczy rzec, że głównym celem, który mają państwa dobrze rządzone, a pozwalające na publiczne odgrywanie komedii, jest chęć zabawienia ludu rozrywką godziwą, no chronienia go od złych chęci, które lenistwo zwykle zradza. Ponieważ to osiągnąć można dzięki jakiejkolwiek komedii, dobrej czy złej, nie trza zatem prawideł ustanawiać, ani zmuszać autorów i aktorów, aby komedie wystawiali i składali, tak jak one winny być składane i wystawiane, zwłaszcza, że jak rzeczone zostało, to czego się pragnie, osiągnione być może lada jaką komedią. Na to powiem, że przy pomocy dobrych komedii doszlibyśmy do tego celu nierównie lepiej, niżli przy pomocy komedii złych. Bowiem widz, wysłuchawszy komedii dobrze przy zachowaniu prawideł złożonej, wyszedłby rozweselony krotochwilami, pouczony w rzeczach poważnych, zadziwiony różnymi przypadkami, mądry dzięki przykładom i dyskursom, mający się na baczności przed oszustwy, pełen kolery wobec występku i rozmiłowany w cnocie. Wszystkie te uczucia winna budzić dobra komedia w duszy widza, choćby on był tępy i ciężki do pojmowania. Nie jest rzeczą możliwą, aby komedia, podobne zalety posiadająca, nie miała rozweselać, bawić i przypadać do smaku bardziej niżli komedia wszystkiego tego zbyta, jak większość tych, co się je teraz na teatrum wystawia. Nie ponoszą w tym winy poetowie, którzy je składają, bowiem spośród nich i tacy, co widzą dobrze swoje błędy i wiedzą, jak im pisać należało. Ponieważ jednak komedie są towarem wystawionym na sprzedaż, mówię tedy, a mówię prawdę, że komedianci by ich nie kupili, gdyby nie były tego rodzaju. Poeta zatem musi podlegać wymaganiom igrca, który mu za jego dzieło płaci. Że tak jest w rzeczy samej, widać to po nieskończonej ilości komedii, które ułożył jeden z wybranych, a szczęśliwych umysłów tego królestwa. Uczynił to z takim wdziękiem wyszukanym, wierszem tak pięknym, w tak niepokalanym języku i z myślą tak głęboką, że komedie te są bogate w retorykę i w formie swej szlachetne, a jego sława cały świat napełniła. Jednakoż nie wszystkie doszły do stopnia wymaganej doskonałości, bowiem i one przystosować się musiały do gustu igrców. Niektórzy autorowie składają komedie z taką letkością, że nie zważają nawet na to, co czynią. Po odegraniu ich aktorowie czują potrzebę ucieczki i ukrycia się przed karą, która nieraz na nich spadała za wystawianie rzeczy wydważającej się z królów lub znacznych rodów. Wszystkie te zdrożności, a i inne, o których na ten czas milczę, bruździć by przestały, gdyby w stolicy znalazł się mąż obdarzony bystrym umysłem, co by badał wszystkie sztuki, nim by je na scenach odegrano. I to nie tylko te, co dla stolicy są przeznaczone, ale i te, które mają być w całej Hiszpanii wystawiane. Bez jego przyzwolenia, pieczęci, a podpisania, żadna władza nie ośmieliłaby się zgodzić na odegranie komedii. Tą modłą igrce musieliby dbać o wysyłanie do stolicy dzieł, które później bez nijakiego niebezpieczeństwa mogliby wystawiać. Ci zaś, co komedie składają, musieliby z większym baczeniem do pracy przystępować, wiedząc, że ich płody mają przejść przez surowy egzamin ludzi na rzeczy się znających. Tym sposobem powstawałyby komedie zacne i osiągnione by zostało to, czego się od nich oczekuje. Godziwa rozrywka dla ludu i dobre imię poetów Hiszpanii, poprawa kondycji aktorskiego stanu i bezpieczeństwo igrców, którym by już kary nie groziły. Gdyby zaś tej samej, czy też innej osobie powierzono trud badania ksiąg rycerskich od nowa składanych, ani chybi, że niektóre z nich do tej doskonałości by się wzniosły, o której wasza miłość mówił. Język nasz zbogaciłby się szacownym skarbem wymowy, zaś stare księgi zostałyby zaćmione światłem nowych, które ukazywałyby się na świecie dla rodziwej rozrywki, nie tylko próżniaków, ale i ludzi wielce pracą zajętych. Nie jest to możliwe, aby łuk był zawsze napięty i aby słabej naturze człowieczej odmawiać mianocnej i dozwolonej rozrywki. Kanonik i pleban w swym dyskursie właśnie do tego miejsca doszli, gdy Balwierz, przyspieszywszy kroku, zbliżył się do nich i rzekł do plebana: to miejsce, panie licencjacie, ze wszech miar nadaje się na to, o czym mówiłem. Gdy będziemy zażywali w czasu, woły znajdą tutaj świeżą i obfitą paszę. Mnie takoż się zdawa, odparł pleban i zapytał zaraz kanonika, co uczynić zamierza. Kanonik, zachwycony widokiem pięknej doliny rozciągającej się przed oczami, rzekł, że pozostanie z nimi. Chcąc się nacieszyć tym widokiem i rozmową z księdzem, takoż dowiedzieć się o dziełach Don Quixota, rozważał swoim służebnym udać się do pobliskiej oberży i przynieść pod dostatkiem strawy dla wszystkich. Postanowił bowiem zażyć południowego wczasu w tym miejscu. Jeden ze sług odparł, że muł juczny z żywnością winien się już znajdować w oberży. Żywności tej dla wszystkich wystarczy, tak iż w oberży należy zakupić tylko owsa dla bydląt. Skoro tak jest, rzecze kanonik, niechajże bydlęta do oberży odprowadzą, tu zaś przyślą tylko muła jucznego. Gdy tak rozprawiano, Sancho, widząc, że będzie mógł mówić swobodnie ze swoim panem, bez tego, aby mu przeszkadzać, miała przytomność plebana i Balwierza, względem którego niejakie podejrzenia żywił, zbliżył się do klatki, gdzie siedział Don Quixote i rzekł: aby mieć sumienie spokojne, pragnę rzec wam, panie, jakie rzeczy zachodzą w waszym rozczarowaniu, w waszym zaczarowaniu. Ci dwaj ludzie, co mają oblicza zasłonione, to Balwierz i pleban z naszej wsi. Mniemam, iż uknuli spisek, aby porwać w ten sposób waszą miłość z przyczyny zawiści, jaką do was żywią, ponieważ górujecie nad nimi w dopełnianiu sławnych przedsięwzięć i czynów. Gdy założymy, że jest to prawda, wypłynie stąd, że nie jesteście zaczarowani, jeno oszukani i na szwank narażeni. Aby się o tym przekonać, chcę was o jedną rzecz zapytać. Jeśli mi odpowiecie, jak się tego spodziewam, dotkniecie sami ręką tego oszustwa i obaczycie, że nie jesteście zaczarowani, jeno że macie mózg w głowie przewrócony. Pytaj, o co chcesz, synku mój Sancho, rzekł Don Quixote. Ukontentuję cię i odpowiem na wszystko, czego chcesz. Co się zaś tyczy twego rzeczenia, że ci, co jadą z nami, są naszymi rodakami, przyjaciółmi, plebanem i Balwierzem, to odpowiem, iż się tak zdawać może, przecież żadną miarą nie uwierzę, aby to oni mieli być naprawdę. Musisz wierzyć, że jeśli nawet pozór podobny do tamtych mają, jak powiadasz, zachodzi to tylko dlatego, że chcąc mnie zaczarować, owo podobieństwo i złudne na się wzięli. Czarownikom łatwiej jest przyjmować taki pozór, jaki chcą. Ci stali się podobni do naszych przyjaciół, aby dać ci przyczynę głowienia się oraz wpędzić cię do labiryntu niepewności, skąd nie będziesz się mógł wydobyć. Chciałbyś i mieć nić Tezeusza? Uczynili to takoż, aby mój umysł zamącić i abym nie wiedział, skąd moje zło płynie. Jeżeli bowiem z jednej strony mi mówisz, widzę się uwięziony w klatce, wiedząc jednocześnie, że nie masz takiej ludzkiej czy nadprzyrodzonej potęgi, co by mnie do klatki zamknąć mogła, wtedy co chcesz? Mów, abym myślał, ale i rzekł, jak nie to, że forma mego zaczarowania przechodzi wszystko, co czytałem w księgach traktujących o zaczarowanych rycerzach błędnych. Dlatego też uspokój swój umysł i oddal od siebie mniemanie, że ci dwaj są tymi, o których mówisz. Wierzę, że są nimi, tak jak ja jestem Turkiem. Jeżeli mnie chcesz pytać jeszcze o coś, mów, będę ci odpowiadał, choćbyś mnie miał pytać do jutra.
Niech mi wasza pani będzie ku pomocy, zawołał Sancho. Zaliż to możliwe, aby wasza miłość miał tak twardą głowę i tak mało w niej mózgu, aby nie spostrzec, że to, co mówię, jest najczystszą prawdą i że wasze więzienie, jako i nieszczęście, jest raczej dziełem cudzej złośliwości niż li zaczarowania. Skoro jest tak, pragnę przekonać was dowodnie, że nie jesteście zaczarowani. Rzeknijcie mi, ach, aby Bóg was wybawił jak najprędzej z tego utrapienia, abyście mogli ocknąć się w ramionach pani Dulcynei wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewać będziecie.
Przestań mnie zaklinać, rzekł Don Kichot. Pytaj o co chcesz. Obiecałem ci już, że odpowiem na wszystko szczegółowo.
Chcę tego, odparł Sancho, abyście mi powiedzieli, nic nie przydając ani nie ujmując, tą szczerotą, jakiej oczekuje się od wszystkich rycerską profesję sprawujących, tak jak ja ją, wasza miłość, sprawuję pod nazwą rycerza błędnego.
Rzekłem, że w niczym nie uchybię, przerwał Don Kichot. Pytaj wreszcie, bowiem już mi nudność sprawiasz tymi zaklęciami, prośbami i wybiegami.
Jestem upewniony o szczerości i dobroci pana mego, rzeczy dalej Sancho. I dlatego, wracając do tego, co myślałem, pytam z całą czcią powinnością, czy wasza miłość, odkąd jest uwięzion, czy też zaczarowany w tej klatce, nie miał ani razu ochoty uczynić coś na grubo, czy też na cienko, jak to pospolicie mówią?
Nie rozumiem, co to znaczy uczynić coś na grubo, czy na cienko. Wytłumacz mi to jaśniej, Sancho.
Zaliż to możliwe, aby wielmożny pan nie wiedział, co oznacza na grubo czy na cienko? Gdy wiedzą o tym małe dzieci, odkąd do szkoły chodzić poczynają? Dobrze zatem. Chciałem uznać, czyście nie mieli chęci uczynić tego, czego za was nikt inny jako żywo nie uczyni.
Pojmujecie, Sancho, odparł Don Kichot. Już nieraz tę chęć nieprzemożoną odczuwałem, tak jak ją i teraz odczuwam.
Wspomóż mnie w tym utrapieniu, bowiem wkrótce może się stać niezbyt ochędożnie dokoła.
Czyta Reda Haddad.